Słyszeliśmy dzisiaj wiele świadectw już. To nie jest co prawda pierwsza niedziela, gdzie mamy ustalone, że jest pierwsza niedziela, jest pamiątka, wtedy dzielimy się świadectwami. Jest dobrze mieć pewien plan, pewne zasady, pewną konstrukcję, pewne rusztowanie, ale jest dobrze też, kiedy pozwalamy, aby dzielić się tym, co chcemy wtedy, kiedy chcemy. Może nie tak, jak my chcemy, ale jak Bóg chce. Słyszeliśmy tutaj o świadectwa o tym, że ktoś westchnął do Boga. No nie ktoś, Radek czy tam inne osoby, konkretne osoby. I Bóg odpowiedział. Słyszeliśmy też świadectwo osoby, konkretnie siostry Niny, która powiedziała, że nie wiem, czy wzdychała, ale niewiele zrobiła do tego, aby ktoś z jej współuczni w szkole mógł słyszeć, mógł się nawrócić, a Bóg jej okazał łaskę i dowiedziała się, że ten ktoś, który był w tym, jak to powiedziała, worku ludzi, że to absolutnie on nie, albo on nigdy, a Bóg czasami na przekór naszym wyobrażeniom mówi, to jest, on jest pierwszy. Ja też chodziłem do szkoły, zresztą jak wszyscy chodziliśmy do szkoły, podstawowa, ja zakończyłem na zawodówce, inni jeszcze studia i tak dalej, więc tych kontaktów wszyscy mieliśmy wiele z osobami. I też jako chłopak młody, nie byłem jakiś z natury ten, który by składał świadectwo, mówił i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że wywodzimy się z takiego narodu, który są Ślązacy, oni są tacy, no, zamknięci, nie lubią się wyrażać i tak dalej. Czasami mamy troszeczkę, czy może tak lekko zazdrościmy ludziom, którzy byli światowymi, którzy gdzieś w świecie, oni jak się nawrócą, dla nich nie ma problemu, to tak idzie. Musimy się przełamywać. Ale miałem ten przywilej, kiedy po 40 latach od zakończenia szkoły podstawowej zostaliśmy zaproszeni. Ja też dostałem zaproszenie, żeby pojechać. Pojechałem i tam kilka zdań powiedzieć, podzielić się świadectwem, na ile było możliwe. Ale później wykorzystałem, dzięki Bogu, dwie okazje. Jak na razie, można powiedzieć odwrotnie do tego, co Nina tutaj powiedziała, nie słyszałem ani jednego świadectwa, żeby to zadziałało. Pierwsza z nich to była taka sytuacja, kiedy w czeskiej telewizji leciał film na temat Bieszczady, naszego wyjścia tutaj. Więc miałem, dlatego że przy tym zaproszeniu otrzymaliśmy to po prostu przez maila i miałem też wiele mailowych adresów do swoich kolegów, więc napisałem, że zachęcam, abyście słuchali, oglądnęli sobie ten film, poleci wtedy i wtedy, i tak dalej. A drugie, co było, to kiedy tu był chyba ze 3 lata czy 2 lata temu, gdzieś w lutym, brat Zmorzek, Jerzy Zmorzek, to był ten śpiewak, autor piosenek dla popularnych pop muzyków w Czechach, który później nawrócił się, on napisał taką książeczkę w języku czeskim, on to tu przywiózł. I ta książeczka została tutaj, przez tych, którzy po czesku umią, to jest jego świadectwo, została i później tam z tyłu na tym parapecie ich tam z 15 tych książeczek leżało i leżało i leżało. I taka myśl mi przyszła i wziąłem te książeczki, nikt nie był zainteresowany, no bo to w języku czeskim. I rozesłałem swoim kolegom i koleżankom w prezencie, żeby sobie poczytali. Tyle mogłem zrobić. I to jest to. Ale wierzę, że Bóg jest ten, który właśnie kocha wszystkich, chce dalej działać. I w związku z tym, kiedy to świadectwo tutaj słuchałem, taka myśl mi przyszła i chciałbym zaproponować, abyśmy teraz pomodlili się o tych wszystkich, z którymi mieliśmy kontakty w naszej szkole, czy to podstawówka, czy to jakiekolwiek, czy w pracy, czy gdziekolwiek. Nie wiem, czy jest tutaj jakaś jedna osoba, która by mogła śmiało rękę podnieść i powiedzieć, słuchajcie, ja nie zawiodłem w niczym, ja zawsze wszystkim, ja byłem naj. Myślę, że wszyscy byśmy pochylili głowy i powiedzieli, no takie to było, jakie to było. Ale te świadectwa, które dzisiaj nas zachęcały, że wystarczy, może nie, że wystarczy, bo to nie chodzi o to, żeby do tego to spłycać, ale że kiedy wzdychamy, kiedy czujemy się tacy, jacy się czujemy, to wtedy Bóg to ma w planie i On to ma przewidziane, On działa niezależnie od tego. My możemy Mu pomóc, my czasami możemy Mu przeszkadzać, ale On i tak działa. Oczywiście my nie musimy z tego skorzystać, ale myślę, że leżą nam na sercu wszyscy ci, z którymiśmy mieli jakikolwiek kontakt. To są historie już, z którymi może nie będziemy mieć kontaktu, nie spotkamy się z osobami, ale jedno, co możemy zrobić, to może nie tylko westchnąć, ale pomodlić się, zawołać do Boga w tej chwili. Nie wiem, czy to robimy codziennie, czy nie, może przy natłoku zadań, obowiązków, czy problemów, po prostu zapominamy o tym, co było tam 40, 50, czy ileś lat temu, ale Bóg nie zapomina. Dlatego zachęcam was do tego, abyście powstali, abyśmy taką modlitwę przed oblicze naszego Pana, takie westchnienie, takie zawołanie za tymi, którzy z nami byli, o którym może nie złożyliśmy świadectwa, czy nie byliśmy świadectwem, jakiekolwiek to było. Ale stańmy przed Panem na bazie tego, co słyszeliśmy dzisiaj, że On jest ten, który nas zaskakuje, który rad błogosławi nawet tych, którym powiemy, a temu to nie warto było mówić. Bo On jest Bogiem kochającym nas i każdego jednego człowieka na świecie. Ja już tu kiedyś w środę mówiłem coś, co w pewnym publikacji wyczytałem, że pewien człowiek chodził po cmentarzu i widział nagrobki, czytał tam te napisy. I jeden napis człowieka, który tam leżał, uchwycił go i tam było napisane, że przeszedł do życia wiecznego. I on się zaczął zastanawiać, co to jest życie wieczne i kiedy go osiągamy. Po śmierci przeszedł do życia wiecznego. A Pan Jezus w swojej modlitwie arcykapłańskiej napisał tak, że a to jest żywot wieczny, aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. A więc życie wieczne to jest poznać Boga, poznać Jezusa, poznać Ducha Świętego. Nie tylko wtedy, kiedy nasze życie się zakończy i tam się znajdziemy i będziemy oglądać Bożą chwałę. Oczywiście są ku temu warunki i to jasne warunki, to twarde warunki, warunki pełne łaski, miłosierdzia, ale też warunki pewne, które człowiek nie może zmienić i może zbagatelizować. Ale życie wieczne to jest poznawać, znać Boga już teraz. Ja mam pytanie do samego siebie i do was, czy ty, bracie, siostro, już znasz takiego Boga i tak Go poznajesz, jak znali Go nasi bracia i siostry Starego, Nowego Testamentu w Biblii? Jak słyszymy nieraz w świadectwach, że ludzie wzdychają do Boga, a Bóg odpowiada. Ludzie modlą się, Bóg odpowiada. Ludzie zawodzą, a Bóg odpowiada, Bóg ratuje, Bóg ochrania. Ludzie bagatelizują czasami, a Bóg ze względu na to, że jest Bogiem, zachowuje, choć oczywiście wiemy, że Boża łaska, Boże, nasze życie nie powinno być, nie może być takie, że skoro Bóg tak jest, to ja sobie mogę pozwolić. To jest daleko idące i ryzykowne. Ale kiedy my, tak jak Pan Bóg powiedział, choćbyście wy niewiernymi byli, to ja wiernym pozostaję. On jest takim. I myślę, że to jest mowa do nas i to wzbudza w nas jakieś pragnienie, jakąś tęsknotę po tym, czy abyśmy zatęsknili, abyśmy dołożyli starań, abyśmy zrozumieli, że czas naszego życia tu na tej ziemi, czas przyjścia Pana Jezusa Chrystusa znowu jest bliższy i cały czas z każdą sekundą, z każdą minutą przybliża się. A Bóg ma warunki. Przyjdzie po Kościół, który będzie czysty, bez mazy, bez marszczki, pełen chwały i pełen Jego owoców. Po taki Kościół przyjdzie. Czy będziemy takimi? Czy jesteśmy? Niechby to wzbudzało w nas pragnienie. Zadane tu było pytanie, czy to ma sens? W wielu rzeczach zadajemy pytanie, czy to ma sens, czy to... W wielu sytuacjach Bóg nam odpowiada i zaskakuje i pokazuje, że pewne rzeczy, które my tak widzimy, On widzi inaczej. I myślę, że jest wiele sytuacji, które nie rozumiemy, ale które Bóg w taki inny sposób rozwiązuje. A więc niezależnie od tego, czy to ma sens, czy nie, jeżeli to jest zgodne z Bożym Słowem, jeżeli to jest oparte, jeżeli to jest w tej relacji i tego powinniśmy się najwięcej uczyć, aby nasza relacja z naszym Panem była relacją bliską, abyśmy Go rozumieli. Słyszeliśmy tutaj Radka, który dzielił się z nami tym, jak to przeżywa, jak wyrozumiewa, jak słyszy głos Boży, głos Ducha Świętego. I zanim nauczymy się, zanim człowiek sprecyzuje to, że to mówi Bóg, spośród tych wielu różnych głosów, wielu różnych myśli, pomysłów, które nieraz się kotłują, to upływa jakiś czas. Nasza nonszalancja, nasz nieposłuszeństwo, nasz nieraz niechęć do tego jest tą, która to sprawia. Ale dlatego winniśmy wciąż pracować nad tym, aby te rzeczy były. Dlatego, że Bóg ma pewne rzeczy przygotowane i zaplanowane i chce, abyśmy właśnie w tej świętości przeżywali. Ostatnio, kiedy czytamy Biblię w domu razem z żoną, to ja już wspomniałem, przechodzimy przez i Stary Testament, i Nowy Testament. Jesteśmy akurat w pierwszej księdze Samuelowej, gdzie mowa jest o tym, o Annie, jak modliła się, jak po prostu były przeciwności, były próby do tego, aby miała potomstwo, była przeciwniczka, która ją wyśmiewała, która ją... z nią postępowała tak, jak postępowała, jednak mogła sobie też zadać pytanie, czy to ma sens. No trudno. Ale ona była wytrwała w tym, aż do momentu, kiedy to się stało i narodził się Samuel. Samuel, który był człowiekiem od dzieciństwa, już od chłopca, poświęconym Panu. Też można by było zadać pytanie, czy to miało sens, że matka ma pierworodnego syna, chłopak miał, nie wiem, może 5, może 8 lat, trudno powiedzieć, i ona go oddała. Po prostu ile to stresów przeżył wszystkiego do jakiegoś sędziwego wujka tam do namiotu i tam miał usługiwać, ale Bóg to przygotował i to miało sens. I później Samuel zaczął wypełniać swoje powołanie i czytaliśmy 10 rozdział pierwszej księgi Samuelowej. Chciałbym, abyśmy przeczytali. Jest to mowa Samuela do tutaj Saula, który w zasadzie krótko był przed tym, był zaskoczony tym, co mu Samuel mówi. Jak wspomniałem już w pierwszy dzień świąt, że zaskoczeniem dla mnie jest i chciałbym się tego uczyć i chciałbym być do dyspozycji Bogu i zachęcam każdego, abyśmy byli wtedy i tak, jak to jest, bo 26 werset poprzedzającego rozdziału 9 mówi: a gdy wzeszła zorza poranna, zawołał Samuel na Saula śpiącego na dachu, mówiąc: stań, odprawię cię. A więc bardzo wcześnie rano. My czytamy dzień przedtem, że była uczta, że tam było pewien kawałek mięsa przygotowane już specjalnie dla Saula, to kucharz przygotował, ucztowali, no myślę, że do późnych godzin nocnych. A kiedy wzeszła zorza poranna, Samuel już był na nogach, Samuel już budzi Saula i chce mu coś przekazać. No i później w 10 wersecie, w 10 rozdziale od początku czytamy tak. Potem wziął Samuel dzbanek z olejkiem i wylał na jego głowę, pocałował go i rzekł: namaścił się Pan nad księcia nad swoim dziedzictwem. I teraz wyjawia mu coś, co się stanie, co było pewne, że się stanie, choć jeszcze tego nie było. Gdy dziś odejdziesz ode mnie, spotkasz dwóch mężów u grobu Racheli na granicy Benjamina w Selcach, którzy ci powiedzą: znalazły się oślice, których poszedłeś szukać. Oto ojciec twój zaniechał już sprawy z oślicami i jest zatroskany o was i mówi: co mam uczynić w sprawie mego syna? A gdy ruszysz tamtąd, dalej dojdziesz do dębu Tabor, spotkają się z tobą trzej mężowie podążający do Boga w Betel. Jeden nieść będzie troje koźląt, drugi nieść będzie trzy bochenki chleba, trzeci nieść będzie łagie wina. Oni pozdrowią cię życzeniem pokoju, dadzą ci dwa chleby, przyjmij je z ich ręki. Następnie dojdziesz do Gibei Bożej, gdzie jest załoga filistyńska. A gdy tam wejdziesz do miasta, natkniesz się na gromadę proroków schodzących ze wzgórza. A przed nimi będą grający na harfie, bębnie, piszczałce, lutni, oni zaś będą w zachwyceniu. I stąpi na ciebie duch Pana i wespół z nimi ogarnie cię zachwycenie i przemienisz się w innego człowieka. A gdy te znaki wystąpią u ciebie, uczyń cokolwiek ci się nadarzy, gdyż Bóg jest z tobą. Potem zejdziesz przede mną do Gilgal, ja stąpię do ciebie, aby złożyć ofiary całopalne, rzeźne, ofiary pojednania. Przez 7 dni będziesz czekał, aż ja przyjdę do ciebie, a potem ci objawię, co masz czynić. A gdy Saul odwrócił się od Samuela, aby od niego odejść, przemienił Bóg jego serce w inne. W tym dniu wystąpiły wszystkie te znaki. Poszli tedy stamtąd do Gibei, spotkała ich gromada proroków, Duch Boży ogarnął go i wpadł w ich gronie w zachwycenie. Może tyle. Kiedy to przeczytamy, to wydaje się, jakbyśmy to tak dzisiejszymi słowami naszego współczesnego świata, współczesnej techniki powiedzieli, że jakbyśmy zaglądnęli do pewnego zegarka czy mechanizmu, gdzie wszystkie trybki współdziałają i wszystko chodzi jak ma chodzić. To są rzeczy, które miały się wydarzyć. W to nie był zaangażowany tylko Saul, ale byli zaangażowani ci wszyscy mężowie, którzy w danej chwili musieli być na tym miejscu, musieli nieść to, co nieśli i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, co to wszystko ma oznaczać, co by to można było z tego skorzystać do jakiegoś naszego duchowego życia, ale to posłuszeństwo, to co Bóg ma przygotowane, że Bóg o tym wszystkim wie, a my właśnie należymy do takiego Boga. Więc możemy stwierdzić, że żadna rzecz, żadna sytuacja w naszym życiu nie jest jakimś przypadkiem, nie jest czymś, co nieraz by nas mogło zaskoczyć i dlatego bądźmy tymi, którzy są otwarci na Boże działanie, dlatego że mamy z takim Bogiem do czynienia, który precyzyjnie wszystko wie i jesteśmy zaangażowani w to dzieło. Niechbyśmy nie byli tymi, którzy są opieszałymi, ale byli tymi, do których Bóg może mówić i mogli przeżywać, czy to ma sens, czy to nie ma sensu. Czy jesteśmy posłuszni, albo czy też nam się nie chce. Poddajmy się, dlatego że to jest tylko z korzyścią dla nas i z błogosławieństwem dla tych, którzy są wokół nas. Oczywiście ta społeczność, też już było tutaj wspomniane, ta społeczność z nim sprawia, tak jak na przykładzie tych kapłanów słyszeliśmy, czy też Mojżesza, który spędzał z Bogiem tyle czasu, sprawiła właśnie, że jego oblicze lśniło. A my jesteśmy do tego samego zachęceni. W drugim liście do Koryntian, w 3 rozdziale, w 18 wersecie, kiedy apostoł Paweł mówi o tym, gdzie mamy, jak mamy spędzać czas, gdzie mamy nabierać, gdzie jest to miejsce przemiany naszej, to tam jest pisane, że my wszyscy wtedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest duchem. A więc Bóg chce, abyśmy oglądali Jego chwałę, abyśmy byli Jemu posłuszni, aby On nas mógł przemieniać. Ale to też nie oznacza tylko, że to jest miejsce, gdzie spędzamy sam na sam z Bogiem, ale to jest miejsce, gdzie Bóg do nas przemawia. Właśnie w tych drobnych rzeczach, po tych westchnieniach, po tych sytuacjach, gdzie my mówimy, no na to nie zasłużyłem, o tym nie myślałem, tego przekreśliłem, a Bóg mówi, ale ja to widzę inaczej. To jest oglądanie Bożej chwały i w tym momencie to jest jedyny moment, gdzie Bóg nas przemienia, gdzie jesteśmy przemieniani przez Bożą chwałę, gdzie uczymy się posłuszeństwa, gdzie uczymy się pokory, gdzie nieraz mówimy, no ja to całkiem inaczej sobie wyobrażam myśleniem, a jednak Pan Bóg okazał mi łaskę dla mnie, czy dla tej, czy innej sytuacji. A Bóg chce, abyśmy będąc właśnie w takich sytuacjach mogli być tymi, którzy, przez których Bóg mówi, przez których Bóg działa. Mamy zapisane jedno jedyne, chyba o ile pamiętam, wydarzenie czy sytuację o Bożym mężu, to nie był Samuel, ale to był późniejszy prorok, prorok Elizeusz, który miał ten przywilej być powołany przez Eliasza i był jego sługą, usługiwał mu, a on właśnie był wiernym prorokiem, czynił wiele rzeczy, ale o nim jest czytane, że przyszedł czas, kiedy jego pielgrzymka na tej ziemi zakończyła się, a kiedy umarł, pochowano go, a w następnym roku, kiedy przy pewnej sytuacji do jego grobu wrzucono kogoś umarłego, on dotknął się zwłok Elizeusza i powstał z grobu zmartwych. A więc można powiedzieć, że te jego szczątki po nim były tak przesiąknięte Bożą chwałą, że człowiek, i to nie był jakiś nawrócony, czy to nie był człowiek, nawet nie wiem, czy to był z narodu izraelskiego, ale mniejsza o to, kto to był, dotknął się i został przywrócony do życia. A więc taki wpływ możemy mieć, Bóg chce, abyśmy mieli nie tylko za życia, ale też i po życiu, po naszej śmierci, abyśmy mogli właśnie być tymi, którzy wywierają wpływ na tych, którzy są wokół nas. Myśmy mieli ten przywilej, aby w ostatnich dniach we wtorek reprezentować naszą wspólnotę na pogrzebie brata Michała Hydzika, który, jak wiecie, zmarł, został odwołany i byliśmy na tym pogrzebie, bardzo wiele osób było, było to w kaplicy Kościoła Zielonoświętego w Bielsku Białej, bardzo duża kaplica, no prawie pełna była, wiele ludzi było, wiele delegacji z kościołów, tych z pięć kościołów zielonoświątkowych, z każdego jednego kościoła byli bracia, którzy delegowali. Była przeczytana o nim historia, było też śpiewane pieśni, wspomnienia. Powiedział też brat Leszek Czyż, on jest księdzem ewangelickim w Wiśle, chyba Głębcach, o ile się nie mylę. I później też kazanie wygłosił brat Marek Kamiński w tym temacie i bardzo wiele też było nawiązywane do tego dzieła, które brat Michał, dane mu było właśnie w Kościele Zielonoświątkowym przeprowadzić. Było tam wspomniane właśnie, że brat Michał Hydzik, kiedy był wybrany na prezbitera jeszcze stanowczych chrześcijan, właśnie on podał ten wniosek, żeby rozwiązać Związek Stanowczych Chrześcijan i został zapoczątkowany Kościół Zielonoświątkowy. Brat Michał Hydzik też był z powołania ewangelistą i też bardzo duży nacisk kładł i zachęcał braci współcześnie mu żyjących do ewangelizacji. I też w czasie tym, kiedy on był prezbiterem naczelnym, było też Kościół Zielonoświątkowy praktycznie, nie wiem, czy się podwoił, czy jeszcze więcej, ponad 100 zborów przybyło, ze względu na to właśnie, że był mówiony. I to były jakby wspomnienia i wspomniane, że nawet po jego śmierci to dzieło jest kontynuowane i że Bóg chce, aby tak właśnie było w naszym życiu, ale również też było wspominane, dlatego że jego odejście, jego choroba była w zasadzie takim jakby, może nie zaskoczeniem, dlatego że to szło powolutku, zgodnie z opiniami lekarzy nie było żadnej jakby poprawy i nawet ostatnie chwile jego były w szpitalu, dlatego że ta choroba działała na tyle, że zaciskało mu tu gardło, nie mógł oddychać, dusił się, więc wezwano karetkę i był w szpitalu i na następny dzień miał być zabieg, żeby po prostu tutaj udrożnić i jakiś otwór, rurkę, żeby mógł oddychać nie przez gardło, dlatego że już po prostu to, ta choroba tak działała. A ten współpacjent, który z nim tam leżał, powiedział, że kiedy wieczorem, przed dzień tej niby planowanej operacji, zasnął i tak odszedł do Pana w całkowitym spokoju. Chociaż brat Marek Kamiński wspomniał, że nie podobał nam się wszystkim i mówił o siebie, że do końca modlili się, robili wszystko, wierzyli, że Bóg uczyni coś, że podźwignie go, że jeszcze byłby pożyteczny, potrzebny. Mówi, no musimy się z tym pogodzić, że przyjechał ten Rydwan, który zabrał naszego brata, choć mówi sposób, jaki ten Rydwan wyglądał i kształt tego Rydwanu nam się nie podobał. Nam żyjącym, bo myśmy to inaczej chcieli, a jednak Bóg po prostu odwołał go i też przywożę serdeczne pozdrowienia od tych wszystkich, którzy byli tam, przekazują bracia i siostry i rodzina serdeczne pozdrowienia i podziękowania za udział w pogrzebie. To może tak krótko, ale to nawiązaniu do tego właśnie, że było tam widoczne dzieło, które będzie trwać jeszcze dalej. To nie chodzi o to, że był brat Michał Chydzik, że miał taką możliwość. To może być wpływ każdej jednej matki, każdego jednego ojca, kogoś nieznaczącego. Ale dlatego, kiedy ma społeczność z Bogiem, ma społeczność przez Ducha Świętego i może zrobić to, co może być posłuszny, może zrobić to, co zrobił wtedy, kiedy jest potrzeba, że wtedy właśnie Bóg będzie poprzez to błogosławił, dlatego że, jak czytaliśmy, On ma plan, On pewne rzeczy przewiduje. On Saulowi powiedział, gdy pójdziesz tam, to się spotka to zrobisz, a potem Duch Święty przypadnie na ciebie i przemieni twoje serce. A potem na koniec mu powiedział, a potem czekaj na mnie, aż przyjdę. A gdybyśmy mogli rozważać historię Saula dalej, to widzimy, że to wszystko się wypełniło. Ale kiedy przyszedł czas, że miał czekać 7 dni na Samuela, aby Bóg mu dalej mógł objawić, tam okazało się właśnie, że jego ludzkie działanie jakby przekreśliły to i już w zasadzie był to Stary Testament, nie było czasu łaski, nie było możliwości zmiany. To w oczach Bożych było na tyle wielkie, że można powiedzieć, ledwo co rozpoczął, a już Bóg musiał z nim skończyć, dlatego że nie był mu posłuszny. A więc to posłuszeństwo szukania, wypełniania woli Bożej, relacji z Bogiem jest bardzo, bardzo istotne i dlatego właśnie chcemy, aby modlić się o to, chcemy, aby właśnie to było w naszym życiu i wierzę, że dzisiejsza chwila jest dla nas właśnie tą, która zachęca nas do tego i dlatego zachęcam, abyście powstali i chcielibyśmy spędzić czas w modlitwie, rozmawiając z naszym Panem, dziękując Mu za to, że On jest ten, który chce nas błogosławić daleko więcej. On chce, który chce odnawiać. On chce, który chce oczyszczać, który chce poświęcać, który chce napełniać, który chce wyposażać, aby Jego dzieło poprzez nas mogło być wykonywane.